Państwa, ja chciałabym właśnie z perspektywy filologicznej przedstawić Państwu kilka przykładów z Ewangelii według świętego Jana, parę przykładów z Kazania na Górze, z Ewangelii według Mateusza i z psalmu, który według Septuaginty jest, według numeracji Septuaginty ma kolejność jako 50. Dlaczego te fragmenty? Być może dlatego, że znajduje się w nich parę wyrażeń, sformułowań, po których jakby najlepiej można zrozumieć, na czym polega trudność w przełożeniu danego sformułowania właśnie na język polski, literacki, a już danie, no, trudno tu mówić o przełożeniu na gwary, to jest jakby kolejny stopień. Biorąc pod uwagę same formy tłumaczenia czy sposoby przekładania Pisma Świętego na język polski, warto tu zwrócić uwagę na to, że obecnie mamy właściwie dostępnych kilka bardzo dobrych, uznanych tłumaczeń całości Biblii czy fragmentów istniejących w języku polskim, ogólnie dostępnych. Mam tu na myśli przede wszystkim czy Biblię Tysiąclecia, czy też Biblię Poznańską, czy najnowszy przekład ojców paulistów, który w tej chwili ukazał się w edycji jako Nowy Testament i Psalmy. Biorąc pod uwagę, czy porównując fragmenty nawet chociażby z tych trzech przekładów Pisma Świętego, możemy dostrzec niejednokrotnie nawet znaczne różnice w tłumaczeniu niektórych zdań czy nawet wyrażeń, sformułowań. Z czego to wynika? No, oczywiście tu przypomnę prawdę ogólnie znaną, że językiem Nowego Testamentu jest język grecki, Starego Testamentu jest w większości hebrajski, w większości ksiąg jest język hebrajski. No i języki, które są wyjątkowo trudne do przełożenia, no, na przykład na język polski, gdyż różnią się stylistyką, różnią się też znacznie całą konstrukcjami gramatycznymi, całą tą sferą morfologiczno-syntaktyczną języka i stąd są pewne różnice czy rozbieżności w tłumaczeniach, tak jak wspomniałam, ogólnie uznanych, które oczywiście są jakby z punktu widzenia literackiego, też teologicznego, chociaż no, doskonałe czy uznane. Natomiast sięgając do oryginału, zauważamy jeszcze jakby pewne odmienności. I może teraz parę przykładów właśnie z tych konkretnych tekstów. Wszyscy znamy z Ewangelii, z początku, z prologu Ewangelii według świętego Jana, słowa, ta Bogiem było słowo, właśnie nawiązuje też do wystąpienia pana senatora. I gdzie stosunkowo prosto przełożyć, łatwe dla tłumacza jest do przełożenia sformułowanie Bogiem było słowo, ale Bogiem było. Natomiast już greckie wyrażenie logos budzi cały szereg znaczeń. Tu jakby już tłumacz musi posiadać pewną wiedzę nie tylko gramatyczną, nie tylko morfologiczną, nie tylko językową, ale też cały kontekst kulturowy, ponieważ logos w Grecji, zwłaszcza w Grecji starożytnej, znaczyło nie tylko słowo, tak jak to tłumaczymy przekładając prolog Ewangelii Jana, ale znaczyło też rozum na przykład, tak? Albo umysł, a między innymi logos jako słowo. I teraz biorąc pod uwagę kontekst kulturowy, wiemy, że święty Jan zastosował tu właśnie to znaczenie greckiego słowa logos, tak, które my tłumaczymy jako słowo. Ale tu się pojawia też jeszcze inna kwestia, którą może bliżej wyjaśnię na przykładzie sformułowania, które występuje parę wersetów niżej. Mianowicie to w oryginale brzmi, to może tak też przytoczę tutaj, hedzoe entophos, co tłumaczymy jako życie było światłością, tam dalej jest, życie było światłością ludzi. I kwestia właśnie rodzajnika, którego nie ma polszczyzna, ale ma język grecki i jak to oddać, ponieważ właśnie w sformułowaniu Bogiem było słowo, tego rodzajnika nie ma, natomiast życie było światłością, ten rodzajnik jest. No i proszę zwrócić uwagę, że z językowego punktu widzenia w polszczyźnie praktycznie to jest to samo sformułowanie, mianowicie orzecznik, prawda? Bogiem było słowo, czy życie było światłością. Natomiast Greka w jednym przypadku używa rodzajnika, w innym nie. I to jest praktycznie kwestia, drobna różnica gramatyczna, ale kwestia nie do oddania w języku polskim. Prawda? Tutaj dopiero w komentarzu można wyjaśniać, że bokiem było słowo, że to jest jakby bliższe znaczenie, że słowo jakby przylegało do Boga, natomiast życie było światłością, można by też tłumaczyć, życie była to światłość. To są oczywiście dla nas studiujących Pismo Święte może nie aż tak istotne różnice, jednak z punktu widzenia językowego dosyć, dosyć ważne. Inny przykład, może jeszcze bardziej przejrzysty, to są słowa, które występują znowu w Ewangelii, w prologu Ewangelii Jana, parę wersetów niżej, w oryginale hogegonen, chodzi o fragment wszystko, bez niego nic się nie stało, a przez niego wszystko stało, to co się stało, prawda? I to hogegonen jest użyte w greckim perfektum, czyli czasie, który nie ma odpowiednika w języku polskim. I jak przetłumaczyć właśnie coś, co z gramatycznego punktu widzenia jest nie do przełożenia na język polski. Większość tłumaczy przekłada to w ten sposób, używając czasu przeszłego, to co wszystko przez niego, bez niego nic się nie stało, co się stało, a ściślej powinniśmy to przetłumaczyć, bez niego nic się nie stało, co się stało i istnieje. Dlatego, że greckie perfektum to jest jak gdyby pogłębiony czas teraźniejszy. Odwołuje się do przeszłości, ale z zaznaczeniem, że ta czynność czy efekty tej czynności trwają nadal. Ta tutaj odpowiednikiem mógłby być angielski czas present perfect, znany zapewne Państwu bardziej niż greckie perfektum. Także to jest właśnie kolejny przykład, gdzie konstrukcja gramatyczna oryginału jest właściwie niemożliwa do przełożenia w takim dosłownym znaczeniu na język polski. Inny, myślę, ciekawy przykład z tego szóstegoż prologu to jest słowo, które oznacza ciało, wszystkim nam dobrze znane, sformułowanie i słowo ciałem się stało, co po grecku brzmi kai ho logo sarx egeneto. I skąd to ciało? Właściwie słysząc te słowa nie zastanawiamy się nad tym, wiedząc, że ciało jest tu jak gdyby metaforą człowieka. Słowo stało się człowiekiem. Ale jakie to ma konotacje w języku greckim i dlaczego akurat to słowo zostało użyte przez świętego Jana? Otóż dosłownie sarx, czyli to, co tłumaczymy jako ciało, dosłownie po grecku oznacza wcale nie ciało, tylko mięso. I dlaczego akurat to, co może nawet budzić jakiś sprzeciw nasz, zostało użyte przez świętego Jana? Otóż dlatego, że jest to semityzm. W językach semickich właśnie mięso jest synonimem niejako ciała człowieczego. Tak więc stąd takie użycie, które potem wykorzystała też i Wulgata, czyli tłumaczenie łacińskie Pisma Świętego, właśnie przekładając sarx na słowo caro, co też po łacinie, w klasycznej łacinie znaczy właśnie mięso. I jeszcze może z prologu chciałabym jeden przykład też dosyć problematyczny i i ciekawy Państwu przytoczyć. Mianowicie wyrażenie otrzymaliśmy łaskę, no i właśnie. Niektóre tłumaczenia podają łaskę po łasce, inne przekłady tłumaczą to jak, inni tłumacze przedstawiają tutaj łaskę za łaskę, zamiast łaski. Skąd takie różnice? Otóż występuje tutaj w oryginale sformułowanie charin anti charitos i cały problem sprowadza się do tego przyimka greckiego anti, który właśnie jest wieloznaczny. Anti może znaczyć za, zamiast, jak również i po. No i teraz kwestia właściwie, czy tutaj doboru znaczeń przez tłumacza, czym się może kierować. No oczywiście kontekstem, ale skoro mamy takie różnice w kilku tłumaczeniach polskich, to jakby można sobie odpowiedzieć na to pytanie, że kontekst też nie daje ostatecznie jednoznacznej odpowiedzi, prawda? Więc tutaj czy intuicja autora, czy może właśnie natchnienie, jak przy czym pozostać, prawda? Czy łaska zamiast, otrzymaliśmy łaskę zamiast łaski, czy łaskę po łasce. Da różne tutaj też właściwie każde tłumaczenie Biblii, właśnie i Tysiąclatka, i Biblia Poznańska, i to najnowsze tłumaczenie podają nieco inne komentarze do tego właśnie sformułowania. I proszę Państwa, może teraz jeszcze dwa przykłady, żeby nie przedłużać, z Ewangelii według Mateusza. Wszyscy znamy kazanie na górze, czyli powszechnie, popularnie znane jako 8 błogosławieństw. Tu już od razu na sam początek narodzi się pytanie, dlaczego błogosławieństwa i czy rzeczywiście tu chodzi o jakiegoś rodzaju błogosławieństwo tego typu, które na przykład kapłan udziela po mszy, czy o coś innego. Sięgając znowu do oryginału, zauważamy, że tam występuje grecki przymiotnik makarios, który błogosławiony nie oznacza wcale błogosławiony. Nasze tłumaczenie błogosławiony wzięło się właściwie dopiero z, przeszło do języka, do polszczyzny przez Wulgatę, czyli znowu przez tłumaczenie łacińskie. Święty Hieronim słowo makarios przetłumaczył jako beatus, czyli właśnie łacińskie błogosławiony. Natomiast w oryginalne, w greczyźnie i to w klasycznej, i w późniejszej, czyli w tej, której w greczyźnie, w której powstawała Ewangelia, makarios oznacza właśnie szczęśliwy. I tak szczęśliwie się składa, że w najnowszym przekładzie Nowego Testamentu na język polski, jak również i w Biblii Poznańskiej, właśnie makarioi, czyli to, co tradycyjnie przekładamy jako błogosławieni, tłumaczą tam interpretatorzy jako szczęśliwi, co jest na pewno bliższe oryginałowi. No i teraz pytanie, czy pozostać przy tłumaczeniu bliskim oryginałowi, czyli makarios jako szczęśliwy, co z pewnością jest uzasadnione właśnie tradycją też hebrajską, jako że ten fragment z Ewangelii według Mateusza ma też wyraźne wpływy tradycji hebrajskiej. Podobne błogosławieństwa znajdujemy w innych pismach hebrajskich, na przykład w tekstach znalezionych nad Morzem Martwym, ale też właśnie wyraźne wpływy literatury greckiej. Więc jakby biorąc pod uwagę historyczny kontekst, tłumacz tym się kierując pozostaje przy określeniu szczęśliwy. Natomiast no, znamy tutaj treść błogosławieństw, więc tu nie będę wdawać się może w szczegóły, ale jest to jakby zbiór wskazówek, co należy robić, prawda, żeby być no właśnie szczęśliwym, i to współczesnemu człowiekowi kojarzy się raczej z odczuwaniem szczęścia tu na ziemi, prawda? Natomiast błogosławiony to jest ten, który jest już w niebie, prawda? No więc właśnie pozostawiam to w tym momencie bez odpowiedzi, jako że no dwie formy tłumaczenia są uzasadnione. Jedna uzasadniona jest tradycją grecko-hebrajską, Natomiast druga tradycją, którą zapoczątkował tutaj w tym konkretnym przykładzie święty Hieronim. I z tegoż samego tekstu wyrażenie ubodzy, da ptochoj, czyli ubodzy w duchu. I w kolejnym błogosławieństwie mamy wyrażenie cisi, da błogosławieni cisi. Otóż w Grece są tutaj dwa różne sformułowania. W pierwszym mamy ptochoj, które można by też tłumaczyć jako żebrak, biedak, czyli słowo, które raczej wiąże się z określeniem ubóstwa materialnego, ale Mateusz radzi sobie właśnie z tym, dodając to pneumati, czyli prawda, ubodzy w duchu. Jakby odchodzi od tego znaczenia ubóstwa materialnego, przechodząc do czegoś, co my byśmy może określili jako pewnego rodzaju pokora, ubóstwo, na ubogi w duchu. Natomiast poniżej słowo praeis, które tłumaczymy jak błogosławieni cisi, oznacza właśnie, właśnie pewnego rodzaju skromność, bycie skromnym, cichym, pokornego serca, to też frazeologizm biblijny. Natomiast dlaczego chciałabym zwrócić uwagę na te wyrażenia? Tutaj już nie tyle współcześni tłumacze mają pewnego rodzaju problemy z oddaniem tych znaczeń, co już autor Ewangelii według Mateusza, posługując się tymi wyrażeniami, oddał w zasadzie, można powiedzieć, niedokładnie to, co mamy w hebrajskim oryginale. Ponieważ mamy tutaj cytaty z psalmów i w psalmach oba te wyrażenia, to znaczy i ptochoj, czyli ubodzy w duchu, i praeis, czyli cisi, w hebrajskim języku jest to oddane jednym słowem anawim. Czyli już widać, że w momencie, kiedy powstawała Ewangelia według Mateusza, już by był pewien problem z oddaniem pewnych znaczeń, czy no, święty Mateusz tutaj może chciał zaznaczyć tę różnicę, da, która właśnie w języku hebrajskim obejmuje jednym słowem oba różne znaczenia. I jeżeli chodzi o, znowu może jeszcze taka dygresja gramatyczna w nawiązaniu do tego, o czym wspomniałam na początku. Otóż też nie do oddania w języku polskim jest kwestia rodzajnika, która jest bardzo charakterystyczna w błogosławieństwach, co w oryginale brzmi makario i hoi ptochoi, czyli na przykład błogosławieni czy szczęśliwi ubodzy. I ten rodzajnik w środku między przymiotnikiem, między jednym a drugim przymiotnikiem oznacza szczególnie zwrócenie uwagi na to drugie znaczenie, czyli szczęśliwi ci, którzy są ubodzy, czy szczęśliwi ci, którzy są cisi. No, ze względów stylistycznych omija się tutaj wprowadzanie zdania względnego, chociaż biorąc pod uwagę ścisłość gramatyczną, właśnie można by to w ten sposób przetłumaczyć. I może jeszcze na zakończenie jedno wyrażenie z psalmu, który w Septuagincie jest oznaczony jako 50, w Wulgacie i w Biblii hebrajskiej jako 51. To jest psalm, który zaczyna się w tłumaczeniu na język polski słowami: zmiłuj się nade mną, Boże, wedle swojego miłosierdzia, bo wielka jest Twoja litość i Twoje miłosierdzie. I otóż tu jest bardzo, bardzo ciekawe z językowego punktu widzenia słowo miłosierdzie. No, muszę od razu zaznaczyć, że ja posługuję się tutaj greckim przekładem, czyli o ile, dając przykłady z Ewangelii według świętego Jana czy według świętego Mateusza, posługiwałam się tekstem oryginalnym, o tyle w tym momencie to trzeba sobie też dać sprawę, że grecki tekst to już nie jest tekst oryginalny, tylko jest to przekład oczywiście z hebrajskiego, ale dlaczego właśnie o tym przy okazji tłumaczenia na język polski chciałabym powiedzieć? Otóż Mimo że obecne tłumaczenia Biblii na język polski, właśnie czy tysiąclatki, czy tego najnowszego tłumaczenia ojców paulistów są tłumaczeniami z języków oryginalnych, to pewne wyrażenia, które stosuje Septuaginta, się tak utrwaliły w świadomości ludzkiej, że jakby mimo tłumaczeń z języków oryginalnych, czyli z hebrajskiego, narzuca się tu niejako znaczenie, które nadała Septuaginta. Na przykład właśnie to słowo miłosierdzie. Miłosierdzie, czyli no właśnie, czy to jest hebrajskie, między innymi chesed, występuje w kilkunastu psalmach, czy w kilkunastu, wielokrotnie występuje w Starym Testamencie. I właściwie w zależności od kontekstu, to może oznaczać też i litość, współczucie i też miłość. Da? I właśnie w tymże psalmie, który tutaj w fragmencie Państwu zacytowałam, to właściwie jest jedno z nielicznych miejsc, kiedy rzeczywiście kontekst wskazuje na to, że takie greckie słowo eleos można przetłumaczyć jako miłosierdzie. Natomiast i tak Septuaginta zawsze, jeżeli chodzi o jakby stosunek Boga do człowieka, czyli miłość, ale nie miłość rozumianą jako uczucie, tylko jako pewne stanowisko woli, miłość, którą się czyni, a nie czuje, zawsze Septuaginta oddaje to hebrajskie słowo w tych kontekstach jako eleos. I właśnie stąd jakby też właśnie poprzez Septuagintę utrwaliło się w większości tłumaczeń w tych miejscach, gdzie chodzi właśnie o tą stosunek Boga do człowieka, utrwaliło się określenie miłosierdzie. Ale właśnie nie zawsze jest to ściśle to znaczenie, które my rozumiemy jako miłosierdzie, czyli coś, co by można, by, dodając tu pewnego rodzaju synonimy, tłumaczyć jako współczucie, czy litość, czy łaskawość. Prawda? To każdy z tych znaczeń ma nieco inny sens. W hebrajskim języku zawsze to występuje, prawie zawsze jako chesed, czasami dookreślone jeszcze innym rzeczownikiem, natomiast Septuaginta właśnie używa tutaj też jednego słowa, co do języka polskiego przeszło jako miłosierdzie. I tu jeszcze na sam koniec taki myślę, że dosyć zabawny przykład. Otóż mamy w tym psalmie sformułowanie, które w oryginale brzmi, może Państwu przeczytam w swoim własnym przekładzie, że uczyniłem, tak może sparafrazuję dla przyspieszenia, uczyniłem wielkie zło wobec Ciebie, Boże. I teraz w Septuagincie mamy, to jest werset szósty, przekład, żebyś Ty był sądzony wedle Twoich wyroków i żebyś zwyciężył, kiedy Cię będą sądzić. No więc tu jest jakby zwrot autora tego psalmu do Boga, co inaczej brzmi w hebrajskim oryginale i tak też zupełnie ten werset inaczej brzmi w przekładach na język polski. Natomiast dlaczego akurat o tym jednym fragmencie chciałam wspomnieć? Otóż ten właśnie niedokładny przekład w Septuagincie, niedokładny z języka hebrajskiego, znalazł się w cytacie w jednym z listów świętego Pawła, w jednym liście do Rzymian. Właśnie cytat z Septuaginty. Czyli proszę zwrócić uwagę, jaką też moc, niejako moc kulturową miała Septuaginta, że autorzy Nowego Testamentu głównie, znaczy niejednokrotnie bazowali właśnie na tych tłumaczeniach, znaczy na tym tłumaczeniu pisma Starego Testamentu. Także mamy tu jakby do czynienia z trójstopniową jakby formą tłumaczenia, prawda? Jakby chcemy przetłumaczyć na język polski coś z języka greckiego, ale musimy mieć cały czas świadomość, że właśnie nawet teksty oryginalne greckie, czyli na przykład Nowy Testament, mają dużo wpływ, są właściwie przepełnione też znaczeniami Starego Testamentu, czyli jego języka hebrajskiego. Da, więc jest tu właśnie tak jak wspomniałam, tak jakby potrójna trudność w przekładzie na język polski. I kończąc, proszę Państwa, tak może nieco lżej, chciałabym zacytować już coś ani nie po grecku, nie po hebrajsku, tylko zacytować Fausta Goethego w przekładzie Jacka Burasa. Fragment, kiedy właśnie sam Faust zmagał się z tłumaczeniem prologu Ewangelii do świętego Jana. A zatem na początku było słowo. I już utknąłem. Kto mi dopomoże? Tak wielkiej wagi słowo być nie może. Muszę to zdanie przełożyć na nowo. Jeśli potrafię w jego sens się wgryźć, to znaczy ono, na początku była myśl. Ale rozważmy jeszcze raz to zdanie i się nie spieszmy z rozwiązaniem. Czy myśl istotnie wszystko to stworzyła, czy raczej na początku była siła? Lecz chociaż teraz tak to zapisuję, to jednak przy tym nie zostanę, czuję. Bo duch mi podpowiada i ja z nim zgadzam się. Na początku był tak, czyn. Dziękuję Państwu.